Otwieram 65. sesję Rady Powiatu w Kętrzynie. Witam panów starostów, szanownych państwa radnych, wszystkich przybyłych zaproszonych gości, mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad, obecnych 17 radnych. Przechodzimy więc do punktu drugiego, przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian. Czy takowe są? Pan starosta i pan radny Malecki.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, wnoszę, żeby w punkcie odnośnie uchwał, przed podjęciem uchwały zmian w budżecie powiatu na rok 2018 przyjąć autopoprawkę Zarządu Powiatu w Kętrzynie podjętą na posiedzeniu Zarządu w dniu 13 do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018. Od razu uzasadnię, wróciłem właśnie przed kilkunastoma minutami z Olsztyna. Na spotkaniu byłem u pana wojewody, gdzie w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji wręczył promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i w ramach tej promesy mamy zrealizować 4 inwestycje. Remont drogi, 3 remonty dróg powiatowych. Są to... No ale to już tak, żeby państwo i też goście wiedzieli. Remont drogi w miejscowości Krelikejmy, remont drogi w miejscowości Marłuty, remont drogi remont mostu zaczynamy od miejscowości Krelikejmy, później Marłuty, Krelikejmy i miejscowość Pręgową. Także trzy drogi i remont mostu. Na to uzyskaliśmy największe dofinansowanie spośród 11 samorządów, które dzisiaj uczestniczyły. 2 milion 411 tysięcy własnych środków. Do tego musimy zainwestować 605 410 złotych i stąd jest ta autopoprawka.
Rozumiem też, że autopoprawka do WPF-u.
Tak.
Dziękuję. Pan radny Malecki.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, ja tutaj proponuję w projekcie uchwał, bloku uchwał dodać punkt E i wstawienie tam projektu uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli zakończenia przebudowy drogi powiatowej Garbno-Skandawa w 2018 roku. I treść jest króciutka. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu w Kętrzynie wyraża wolę zakończenia przebudowy drogi powiatowej Garbno-Skandawa w 2018 roku i zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Kętrzynie do opracowań założeń organizacyjno-finansowych i przedstawienia ich Radzie Powiatu w terminie do 31 maja. Chodzi tu o to, skądinąd wiemy, że tam troszeczkę powstał taki konflikt między dwoma wsiami, między wsią Garbno i Solkieniki. No, z której strony to w zasadzie ma być to, co w tej chwili jest już zaklepane w budżecie? Z której strony ma być ten remont wykonywany. Ja bym nie chciał tutaj wchodzić w ocenę, która tam stron ma rację, a po prostu jak gdyby tutaj robić wszystkie starania, aby tą drogę zakończyć w całości w tym roku. Wtedy nie byłoby po prostu konfliktu. Ja przedstawię panu przewodniczącemu projekt. Jest to projekt Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i...
Dziękuję. Czy są jeszcze inne propozycje, wnioski w sprawie zmian porządku obrad? Nie widzę. Rozumiem, że te wnioski o autopoprawkę, one będą rozpatrzone w tych punktach dotyczących WPF-u i budżetu bez konieczności rozszerzania porządku obrad. Natomiast projekt zgłoszony przez pana przewodniczącego Komisji Zdrowia chciałbym podać pod głosowanie. Propozycję rozszerzenia porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 12 pod literą E projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zakończenia przebudowy drogi powiatowej Garbno-Skandawa w 2018 roku. Kto z państwa radnych jest za rozszerzenie porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 2 osoby. Propozycja została przyjęta i poddaję pod głosowanie porządek obrad po zmianach. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad po rozszerzeniu o ten punkt? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie starosty kęczyńskiego z prac zarządu powiatu Kęczynie w okresie międzysesyjnym. Panie starosto.
Panie przewodniczący, panie, panowie radni, szanowni państwo. W okresie sprawozdawczym zarząd powiatu odbył 7 posiedzeń, podczas których zajmował się zagadnieniami zakresu architektury, budownictwa, inwestycji. Zapoznaliśmy się z pismem wójta gminy Barciany w sprawie udzielenia powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania przebudowa drogi Dzieczychowo-Drogoszek-Kiemławki Wielkie na odcinku Krylikiejmy-Kolwiny. Z pismem wójta gminy Kęczyn, który wnioskuje o wybudowanie chodnika przy drodze powiatowej na trasie Wilkowo-Święta-Lipka na odcinku długości 180 metrów. Tutaj zarząd zdecydował, że nie ma środków w tym budżecie, więc wniosek będzie rozpatrywany przy planowaniu budżetu na rok 2019. Zarząd wyraził pozytywną opinię w przedmiocie pozbawienia drogi powiatowej ulicy Serdecznej w Giżycku dotychczasowej kategorii z drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Tak samo w ramach podjętej uchwały zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 17 ulic w Węgorzewie, które stały się ulicami gminnymi. Zarząd na wniosek biura projektowego wyraził pozytywną opinię w sprawie inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie sięgacza drogi gminnej ulicy Górnej w Kętrzynie. Zarząd zapoznał się z wnioskiem wójta gminy Kętrzyn w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia przebudowy drogi gminnej na odcinku Wopławki Karolewo. Po przeanalizowaniu wniosku zarząd zdecydował, że środki finansowe pozwalające na udzielenie pomocy finansowej w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną zabezpieczone w budżecie powiatu w momencie, gdy gmina Kęczyn przystąpi do realizacji wyżej wymienionej inwestycji. W ramach promocji rozwoju oświaty, zdrowia, kultury i sportu zarząd zapoznał się z prezentacją dotyczącą warunków mieszkaniowych i zaleceń dotyczących internatu przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie. W związku z powyższym zarząd zobowiązał dyrektorów szkół, dla których organem jest prowadzący powiat kętrzyński, w celu przygotowania planu zapotrzebowania na miejsca w internacie w roku szkolnym 2018-19. I kwestia właśnie tego remontu była omawiana na spotkaniu z dyrektorami. Zarząd zatwierdził wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu kętrzyńskiego. Teraz właśnie są na bieżąco podpisywane umowy z organizacjami pozarządowymi. Zarząd przyjął założenia do projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kętrzyński i wszczął procedurę konkursową na stanowisko w dniu 5 kwietnia. Zarząd wszczął procedurę konkursową na stanowisko dyrektora szpitala powiatowego w Kętrzynie. W sprawie budżetu i finansów zarząd przyjął informację o stanie mienia powiatu kętrzyńskiego, sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kętrzyńskiego. Też zarząd przyjął sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu, z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej, z wykonania planu finansowego Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie. Zatwierdził bilans powiatu kętrzyńskiego za rok 2017. Zarząd też wprowadził zmiany w budżecie powiatu na rok 2018 polegające na wniesieniu planu wydatków między paragrafami w rozdziale w celu zabezpieczenia środków przeznaczeniem na umowę zlecenie na finansowanie projektów przebudowa i remont basenu krytego przy ulicy Poznańskiej i świadczenie usług zdrowotnych. Zarząd zapoznał się z rozliczeniem dotacji celowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Dotacja w wysokości 5 tysięcy została na wspieranie rodzin przeżywających trudności. Została wykorzystana w kwocie 1399. Wykorzystaną część dotacji została zwrócona przez powiat w dniu 29 marca. Zarząd zapoznał się z protokołem rozliczenia przyznanej dotacji szpitalowi powiatowemu w Kętrzynie i dotacja w wysokości 20 tysięcy została wykorzystana w całości zgodnie z umową. W zakresie rolnictwa, gospodarowania środowiskiem zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie środków finansowych w wysokości 6 tysięcy na organizację akcji sprzątania lasów. Wyraził zgodę na przeznaczenie środków finansowych z tytułu korzystania z opłat za środowisko w wysokości 2,5 tysiąca na sporządzenie raportu i z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu kętrzyńskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2022. W zakresie geodezji, kastrału i nieruchomości zarząd powiatu zapoznał się z ogłoszeniami o przetargach ustnych. No tutaj zostały głównie w obrębie działki wystawione w obrębie Karolewa. Kilka, prawie, no będę tu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć działek, tak. W zakresie zamówień publicznych zarząd powierzył Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego pomocnicze działania zakupowe oraz udzielił pełnomocnictwa w organizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przebudowę drogi powiatowej Garno-Skandawa i przebudowę drogi powiatowej ulica Górna w Kętrzynie. Ponadto zarząd w drodze podjętej uchwały z dnia 23 marca odwołał ze stanowiska dyrektora szpitala powiatowego w Kętrzynie. Później zarząd powierzył panu Janowi Jerzemu Godlewskiemu stanowisko dyrektora szpitala powiatowego w Kętrzynie do czasu objęcia tego stanowiska przez kandydata wybranego w drodze konkursu. Określił mu miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10 500 zł. Zarząd powiatu w drodze podjętej uchwały wprowadził zmiany w regulaminie organizacyjnym starostwa powiatowego w Kętrzynie. Zarząd przyjął sprawozdanie z przeprowadzonego zadania audytowego, poprawność naliczania i wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarząd też po zapoznaniu się z wnioskiem starosty Węgorzewskiego o rozważenie możliwości dofinansowania przejazdów kolejowych na trasie Kętrzyn-Węgorzewo podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej przez okres 3 lat. Tutaj marszałek województwa deklaruje 50% partycypacji w kosztach tych przejazdów. Łączna kwota dofinansowania dla lokalnych samorządów wyniesie przy umowie właśnie dłuższej, jeżeli na 3 lata, to 4964 zł miesięcznie na każdą jednostkę samorządową. Dziękuję.
Dziękuję za przedstawienie sprawozdania. Przechodzimy więc do punktu 4. Zapytania do starosty kętrzyńskiego i członków zarządu powiatu po złożonym sprawozdaniu. Czy takowe są? Pan radny Kochanowski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie starosto, Wysoka Rado. W zasadzie no, nasuwa się to jedno zasadnicze i najważniejsze pytanie na tej sesji. Co prawda jest informacja o funkcjonowaniu szpitala w dalszym punkcie, natomiast chciałbym po sprawozdaniu od zarządu usłyszeć pewne informacje, nie tylko od dyrektora, ponieważ no, wiele pojawia się różnego rodzaju medialnych doniesień, na które należy jednak patrzeć z perspektywą jakąś taką, z takim dystansem. I dobrze, żeby te odpowiedzi o okolicznościach odwołania poprzedniego dyrektora, o ewentualnych zarzutach wobec jego pracy, skoro został odwołany, i o bieżącej sytuacji kadrowej, jeśli chodzi o szpital powiatowy w Kętrzynie. Szanowni państwo, myśmy zawsze, czy ja jako, no jesteśmy już tutaj, kończymy naszą kadencję, ale jest część radnych też, którzy byli radnymi w poprzednich kadencjach i zawsze staliśmy na takim gruncie, żeby jednak nie roztrząsać zbytnio publicznie pewnych delikatnych spraw, które się dzieją w naszym szpitalu powiatowym w Kętrzynie. Nie wszystkim tej powściągliwości brakowało i czasami drobne rzeczy, które próbowano urastać, przekładać jako do rangi dużych problemów. I zawsze byliśmy, tutaj mówię w swoim imieniu, w imieniu radnych wybranych z listy PiS-u, że byliśmy przeciwni, żeby polityka bezpośrednia w wkraczała jakby w tą sferę delikatną, jaką jest funkcjonowanie szpitala powiatowego. Dlatego jakby pytam, nie tylko sugerując się tym, co donoszą media, ale chciałbym od starosty usłyszeć o wszelkich okolicznościach, z którymi dzisiaj boryka się szpital powiatowy w Kętrzynie. To jest pierwsze pytanie, uważam najważniejsze. Następne pytania to już takie z natury lżejszych. Jeśli chodzi o rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań powiatu kętrzyńskiego, tam zapoznałem się z tą uchwałą z 29 marca i w zasadzie widzę, że nie wiem, czy starosta mógłby odpowiedzieć, czy te kwoty, które dostały te podmioty, to się znacząco jakby różnią od tego, na jakie sumy aplikowały, ale jedno stowarzyszenie, ten Park Militariów na zadanie Mazurskiego Weekendu Historycznego, widziałem, że nie otrzymało dofinansowanie. Mam pytanie, czy to w związku z tym, że wniosek był po prostu formalnie coś źle złożony, czy to taka ocena subiektywna komisji, że to zadanie nie powinno otrzymać w tym roku powiatowego dofinansowania. Kolejne pytanie tutaj, jeżeli chodzi o zadania z zakresu rolnictwa. Widzę, że jest taka nieduża kwota 2,5 tysiąca złotych na sporządzenie raportu za lata 2015-2017 z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu kętrzyńskiego. Ja mam pytanie, bo szczerze mówiąc nie bardzo pamiętam, czy to jest jakiś nowy obowiązek powiatu, że taki raport musi być opracowany, czy być może po prostu coś mi umknęło w poprzednich latach i czy to jest jakby taki wymóg formalny, który powiat musi wypełnić. I ostatnie pytanie, jeśli chodzi o to dofinansowanie na wniosek starosty węgorzewskiego przejazdów tym pociągiem, to mam pytanie, czy pozostałe jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu kętrzyńskiego również w tym uczestniczą? Ja wiem, że to taki przejazd to nie są też jakby duże środki. Podnosi w pewien sposób atrakcyjność turystyczną powiatu całego, ale też przecież korzystają z tego jakby inne gminy, miasto Kętrzyn. I czy ta kwota, jak rozumiem, ta 4964 zł miesięcznie, to będzie w jakichś okresach tylko sezonowych, że tak powiem, tych miesiącach letnich, czy jakaś stała opłata taka roczna. I mówię jeszcze do tego, czy inne samorządy też jakby odpowiedziały na ten apel tak pozytywnie, jak powiat kętrzyński. Dzięki.
Dziękuję. Czy są inne pytania do sprawozdania? Nie widzę. W takim bądź razie przechodzimy do punktu 5. Interpelacje i zapytania. Czy takowe są ze strony państwa radnych? Pan radny Chomza.
Panie starosto, serdecznie chciałbym podziękować za odpowiedzi na mój wniosek złożony na ostatniej sesji 22 marca. Wcześniej, jak składałem wnioski dotyczące tych wydatków ponoszonych przez powiat kętrzyński na media, otrzymywałem to w formie odpowiedzi na czterech stronach papieru. A tutaj, szanowni państwo, otrzymałem na mój wniosek, że tak powiem, książkę, z którą będę musiał się zapoznać i myślę, że wnioski będą płynęły już na kolejnych sesjach i pytania z tego wynikające. Także serdecznie dziękuję, panie starosto.
Pan radny Niedziółka.
Ja mam wniosek i chciałbym, żeby otrzymać na piśmie. Otóż chciałbym wiedzieć, jak schemat, strukturę organizacyjną Zarządu Dróg Powiatowych i strukturę zatrudnienia na dzień dzisiejszy, aktualną. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są kolejne interpelacje i zapytania? Nie widzę. W takim bądź razie przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt 6. Informacja na temat bieżącej sytuacji szpitala powiatowego w Kętrzynie. Jest z nami pan Jerzy Godlewski, pełniący obowiązki dyrektora szpitala powiatowego. Czy pan starosta słowem wstępu, czy już tą informację, rozumiem, na temat podjętych działań przez zarząd znalazły się w sprawozdaniu. Prosilibyśmy więc pana dyrektora o krótką informację o sytuacji bieżącej w szpitalu.
Panie przewodniczący, panowie starostowie, panie i panowie radni, szanowni goście.
Wyniki finansowe działalności szpitala powiatowego w Kętrzynie za pierwszy kwartał bieżącego roku w podstawowych zakresach przedstawiają się następująco. Przychody finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonanych i zafakturowanych świadczeń medycznych przez oddziały i pracownie szpitala wyniosły 6 milionów 15 920 zł. Nie do wykonania świadczeń wyniosły 433 168 zł. W tym oddział chirurgii urazowej 361 655 zł. Oddział chirurgii ogólnej 38 015 zł. I oddział ginekologiczno-położniczy 65 363 zł. Są to utracone przychody szpitala, pod wykonanie których szpital poniósł koszty stałe dotyczące gotowości szpitala, takie jak na wynagrodzenia pracowników, koszty utrzymania aparatury i pomieszczeń, koszty pochodne od wynagrodzeń i podatki. Nadwykonania, czyli przekroczenia limitów zakontraktowanych świadczeń z NFZ-em wyniosły 315 289 zł. W tym oddział dziecięcy 226 035 zł, oddział laryngologii 79 172 zł i pracownia endoskopowa 10 081 zł. Na realizację tych świadczeń szpital poniósł koszty, a Narodowy Fundusz Zdrowia dotychczas nie uregulował należności. Ich ewentualne rozliczenie będzie możliwe w ramach ugody z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale tylko na oddziale dziecięcym, jako że na ten oddział byli przyjmowani pacjenci z powiatu giżyckiego. Dodatkowo oczywiście. Koszty finansowe ogółem za pierwszy kwartał wyniosły 7 milionów 62 636 zł. W grupie kosztów główne pozycje to zużycie materiałów i energii 1 169 831 zł. Usługi obce, w tym kontrakty medyczne lekarzy i pielęgniarek 2 674 530 zł. Wynagrodzenia pozostałych pracowników 2 114 761 zł. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 423 935 zł. Wynik finansowy za pierwszy kwartał bieżącego roku zamknął się stratą w wysokości 437 359 zł. Zobowiązania szpitala ogółem wynoszą na koniec marca oczywiście 9 655 666 zł. W tym kredyt długoterminowy 5 827 192 zł. Pożyczki powiatu, były dwie pożyczki udzielone szpitalowi, 945 200 zł. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 1 453 597 zł. I zobowiązania publiczno-prawne 433 698 zł oraz inne zobowiązania na kwotę 309 690 zł. Kredyty plus pożyczki z powiatu stanowią zadłużenie szpitala na łączną kwotę 6 772 392 zł. Miesięczna obsługa zadłużenia wynosi, mam tu na myśli spłatę kredytu i pożyczek, 57 630 zł. Jeżeli chodzi o ogólną sytuację szpitalu, to jest ona stabilna, aczkolwiek niekoniecznie zadowalająca, głównie za sprawą grupy lekarzy, którzy na dzień 30 marca bieżącego roku złożyli wypowiedzenia z pracy w trybie 3-miesięcznym. To jest dokładnie 7 lekarzy. Są to lekarze spoza powiatu kętrzyńskiego, pracujący na tzw. kontraktach cywilnoprawnych. Bardzo liczę iż kilku z nich uda się przekonać do wycofania rezygnacji. Tutaj prowadzone są bardzo intensywne i takie poważne rozmowy. Niemniej jednak na miejsce tych lekarzy, którzy odejdą z naszego szpitala, prowadzę wraz z zastępcą do spraw medycznych intensywne rozmowy z lekarzami głównie powiatu kętrzyńskiego i powiatów ościennych na temat zatrudnienia ich w szpitalu. Sytuacja kadrowa w grupie lekarzy niewątpliwie zaburza rytm pracy szpitala. Szpital powinien leczyć pacjentów w warunkach stabilnej kadry, zarówno lekarskiej, jak też i pielęgniarskiej. Personel w grupie pielęgniarek i położnych też, Wysoka Rado, jest deficytowy. Aby pielęgniarki nie odchodziły do ościennych szpitali, takich jak Bartoszyce, Mrągowo i Giżycko, należy dokonać spore nakłady finansowe na szkolenia ich i też lepsze wynagrodzenie. Zrobię wszystko, Wysoka Rado, aby problemy kadrowe dotyczące zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek zostały rozwiązane z korzyścią oczywiście dla szpitala. Pozostałe funkcje statutowe szpitala wykonywane są na bieżąco, bez zakłóceń. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję za przedstawienie informacji. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Pan radny Niedziółka.
Ja mam pytanie. Zatrudnienie zastępcy dyrektora do spraw medycznych. Ja mam pytanie do pana dyrektora. Na jakiej zasadzie, czy na pan dyrektor Mirosław Sienkowski został zatrudniony imiennie, czy jako spółka jego syna?
Dobre pytanie?
Tak.
Imiennie. Pan starosta dał uchwałę zarządu.
Ja mówię o zastępcy dyrektora do spraw medycznych.
Przepraszam. Też imiennie.
Okay.
I miejsce zamieszkania i wszystko niezbędne.
To jeszcze jedno pytanie w tym zakresie w takim razie.
Też uzupełnię, że też oczywiście.
Ewentualnie prosiłbym o włączenie mikrofonu, to może będziemy lepiej się
zgodzić. Tak samo.
To jeszcze jedno pytanie. Czy pan dyrektor, zastępca dyrektora, pan Mirosław Sienkowski spłacił dług wobec szpitala?
To znaczy jest w trakcie spłacania, ale samych odsetek. Oczywiście baza została spłacona, a teraz zostały odsetki, które regularnie spłaca. Tak.
Mimo wszystko...
Od kiedy regularnie spłaca?
Ja przeproszę, ale jak... Panie Dariuszu, nie udzieliłem głosu. Mimo wszystko prosiłbym jednak o kierować o sytuację szpitala, nie do spraw kadrowych, czego zazwyczaj unikaliśmy na tej sali. Czy są pytania do informacji o bieżącej w szpitalu? Pani radna Jańczuk.
Panie dyrektorze, ja mam pytanie o to, czy jest jakiś konkretny powód, jaki podali lekarze, zgłaszając to wypowiedzenie. Jaki jest powód? Czy pan, nie wiem, podjął jakieś decyzje zmieniające umowy, zmieniające płace, czy jakieś skutki, czy są inne powody?
Nie ma żadnych powodów. Żaden z tych lekarzy nie przedstawił uzasadnienia. Tylko lakoniczne wypowiedzenie takiej i takiej umowy z dniem takim i takim w trybie 3-miesięcznym, podpis i koniec. I dziękuję. Żadnych zmian, żadnych tam powiedzmy dyskusji w tej sprawie odnośnie planowanych zmian w najbliższej perspektywie, w dalszej perspektywie z tymi lekarzami nie było oczywiście. I to nie było nawet planowane. Nie było takiej potrzeby. Także ja zostałem zaskoczony. Prowadzę oczywiście rozmowy, przekonując, żeby zostali i tak dalej. Niektórzy najpierw pierwotnie deklarowali, że szukają nawet działek na terenie miasta Kętrzyna, chcą się wybudować, żeby nie dojeżdżać, bo to jest jednak uciążliwe i strata czasu i koszty. Za kilka dni przynieśli właśnie wypowiedzenia, o których tutaj poinformowałem Wysoką Radę.
Dziękuję. Pan radny Jarosik.
Panie dyrektorze, ja króciutko do finansów. Powiedziałby pan o niedowykonaniach, o nadwykonaniach i określił pan wynik finansowy za 3 miesiące jako stratę rzędu nieco ponad 400 tysięcy.
437.
Dobrze, dziękuję. Proszę powiedzieć tak, czy jest w wyniku finansowym takim bieżącym, jak rozumiem, nie ma regulacji dotyczących niedowykonań w stosunku do nadwykonań. O co konkretnie mi chodzi, o co pytam? Czy jest realna szansa na to, żeby nasze nadwykonania zbilansowały nam, nie w całości, bo tam jest pewna różnica między jednym a drugim. Czy NFZ będzie podatny na to, żeby te niedowykonania zbilansować, wyzerować z nadwykonaniami? To jest konkretne pytanie, bo albo się ta strata w okresie kwartalnym zmniejszy, albo zostanie taka, jaka jest.
No jest to, Wysoka Rado, bardzo trudny temat, dlatego że niedowykonania są dużo wyższe od nadwykonań, prawda? Nie ma bardzo tutaj możliwości jak gdyby przesunięcia z jednej grupy do drugiej i żądania zapłaty. Ale w części jestem po rozmowie już takiej wstępnej oczywiście z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeśli chodzi o oddział dziecięcy, o którym też informowałem tutaj, że tak, na podstawie ugody. Natomiast w pozostałych zakresach będzie to trudny temat. Oczywiście będę próbował, że może nie w 100% zgodzimy się z konieczności finansowej, z konieczności braku środków na regulowanie różnych powinności, prawda, zobowiązań. Pójdziemy w tym kierunku, żeby przynajmniej w jakimś tam procencie Narodowy Fundusz Zdrowia się zgodził zrefundować, ale to też jeszcze za wcześnie na ten temat mówić. To jeszcze wymaga przygotowania, jeszcze kolejnych spotkań, no i trochę czasu. Tak to wygląda.
Jasne. Można uzupełniająco, panie...
później pani radna Prokop.
To tylko jeszcze jedno jakby w uzupełnieniu, panie dyrektorze. Czy jest możliwa taka konstrukcja, że mamy za pierwszy kwartał niedowykonania, a potem robimy w tych samych, mówię, bo tam głównie urazówka weszła i chirurgicznie, jak pamiętam, z niedowykonań. Czy jest możliwe, żeby w następnych 9 miesiącach jak gdyby zrekompensować w takim duchu, że mamy nadwykonania, które nam pokryją z kolei te niedowykonania teraz? Czy jest to prawnie w ogóle możliwe taka konstrukcja, żeby później, że tak powiem, sobie odrobić te niedowykonania, które mamy?
Tak, oczywiście. Oczywiście jest to możliwe i teoretycznie, i praktycznie. Natomiast chciałem uprzejmie poinformować, że my póki co mamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na razie na pierwsze półrocze tego roku, do końca czerwca, tak, i możemy tylko na razie się poruszać w takim wymiarze czasowym i w takim zakresie rzeczowym, jeśli chodzi o kontrakty. I tutaj oczywiście będę wszystko robił, żeby wykorzystać maksymalnie te umowy w tym pierwszym półroczu i rozliczyć je zarówno po stronie nadwykonań, jak i niedowykonań. Natomiast nic nie mogę tutaj powiedzieć na chwilę obecną, co będzie w drugim półroczu.
Pani radna Prokop.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie dyrektorze, ja mam takie pytanie. Wiem, że słyszałam, że rząd planuje zmiany, jeśli chodzi o pogotowia. Czy coś już w tym temacie jest, jakby zaczyna się coś dziać, że mają być upublicznione, że mają być przy szpitalach? Czy coś w tym temacie już panu jest wiadomo?
Na chwilę obecną jeszcze nic konkretnie się nie dzieje. Są pewne symptomy tylko, ale powiadam, to są tylko symptomy jakieś tam zasłyszane. Oficjalnie na ten temat nie było żadnego spotkania ani u wojewody, któremu przecież ratownictwo medyczne podlega i jest finansowane ze środków budżetu państwa, ani też po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, który to formalnie potem kontraktuje. Nic poza tym, o czym mówię, nie wiem na chwilę obecną.
Kontrakt jest do kiedy?
On jest do końca roku ten. Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o ratownictwo medyczne, tak.
Pan radny.
Przepraszam, ale ratownictwo medyczne nie leży w naszej kompetencji, bo to wykonuje Falk, firma Falk. Natomiast my tylko transport tak zwany szpitalny, wewnętrzny, który nie stanowi dużej kwoty. Także i tutaj na okoliczność tego transportu sanitarnego wewnętrznego mamy umowę do końca roku.
Dziękuję. Pan radny Dziółka prosił o głos.
Znaczy ja chciałbym przypomnieć jedną rzecz, bo już kwestia nadwykonań i niedowykonań to już się skończyła w zeszłym roku. Jak sieć szpitali weszła i w tej chwili szpitale mają kontrakty i są rozliczane, panie dyrektorze, w okresach bodajże półrocznych. I ja tylko przypomnę jedną rzecz, że na bazie wykonania 2017 roku kontrakt szpitala na ten rok jest o chyba 3 miliony wyższy. To jest po pierwsze. Po drugie, to za nadwykonania to tylko kwestia tego, co pan mówi, jeśli chodzi o pediatrię, bo są pacjenci z powiatu giżyckiego. Natomiast później to jest tylko kwestia tego, czy pan wykona kontrakt w 100%, czy nie w 100%. Nikt nie będzie się zastanawiał nad nadwykonaniami, czy niedowykonaniami już w tej chwili. To już nie ten czas. Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Szanowni Państwo, my jesteśmy na etapie na razie, jak gdyby na początku drugiego kwartału. No, niezależnie od tego, co tutaj słyszeliśmy z ust pana radnego, no, trzeba działać, trzeba negocjować, trzeba tam się upominać o swoje. No, ja to tak widzę. Natomiast no, jeśli chodzi o dział pediatryczny, to już powiedziałem, na podstawie ugody oczywiście, tutaj są wstępne już ustalenia i jak gdyby po tamtej stronie deklaracje, że możemy liczyć, może nie na 100%, ale na jakąś tam sumę, każda suma, każda kwota dla szpitala jest bardzo cenna w tej sytuacji.
Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Pani radna Janczuk.
Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, Panie Dyrektorze. Ja z tej Pana informacji jakby troszeczkę domniemam, że to Pana osoba spowodowała chyba te zmiany i taką decyzję, no trochę można powiedzieć polityczną, lekarzy, którzy mówią, że dziękujemy, pomimo tego, że nic się rzeczywiście konkretnego wobec tych osób nie dzieje. Ale chciałabym jeszcze wrócić do takiego tematu. Niedawno pojawił się raport NIK-u dotyczący żywienia w szpitalu, który pokazał no, dramatyczną sytuację. Wręcz taką, że tak naprawdę mamy określone stawki i jakieś zasady dotyczące żywienia więźniów, a nie mamy żadnych zasad dotyczących żywienia pacjentów. I mówi się również o wielu problemach związanych z tym, także w procesie leczenia. Ja chciałam zapytać, czy ta sytuacja dotyczy również naszego szpitala? Pewnie tak. Pytanie, czy coś z tym tematem my dosyć szybko możemy zrobić? Czy możemy poprawić tę sytuację? No bo zanim jakiekolwiek pojawią się rozporządzenia w tym temacie, no to pewnie, skoro w tej chwili, brzydko mówiąc, jest wolna amerykanka, bo tak naprawdę chyba informacje dotyczące, ile kosztuje wsad do kotła, to jest od 4 zł do 9 zł, czyli każdy szpital, że tak powiem, ustala to sam, to może możemy coś w tym zakresie zrobić. Pytanie, czy my mamy dietetyka na przykład zatrudnionego, czy nie, czy są na przykład jakieś diety cukrzycowe wobec pacjentów, czy nie. Czy pan może coś na ten temat na bieżąco powiedzieć? Dziękuję.
Szanowna Rado, stawka dzienna wyżywienia pacjenta przy 5 posiłkach w naszym szpitalu wynosi 20 zł 30 groszy. Przy 3 posiłkach stawka dzienna wyżywienia wynosi 19 zł 05 groszy. Brutto oczywiście, w kategoriach brutto informuję. Jeżeli chodzi o diety, tak, jest osoba, która się tym zajmuje i w 80% pacjentów to są diety oczywiście ordynowane czy też zalecane przez lekarzy. I one oczywiście są przestrzegane, one są zamawiane, bo my natychmiast informujemy dostawcę posiłków, czyli firmę Aspen, która no, przygotowuje te posiłki. Pół roku temu, z tego co się dowiedziałem i z protokołów kontroli Najwyższej Izby Kontroli, wynika, że specjalnie zastrzeżeń nie było do sposobu wyżywienia, do jakości wyżywienia, prawda, od strony dostaw, od strony przestrzegania tych aspektów sanitarnych i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj to tak wygląda w naszym szpitalu. Natomiast co możemy szybko zrobić? Proszę Państwa, ta umowa z firmą Aspen jest umową przetargową. Ona obowiązuje do końca tego roku. Każda zmiana oczywiście w jedną czy w drugą stronę musi się odbyć w trybie jak gdyby postanowień dokładnie aneksu do umowy, tak? Ale to muszą się obie strony na to zgodzić. Jeżeli chodzi o ewentualne podwyższenie tej stawki, no to przyznam się, że na chwilę obecną ze środku szpitala nie widzę takiej możliwości. Natomiast jeżeli się znajdą jakieś środki albo też jakiś sponsor, to chętnie oczywiście można podwyższyć. ASPN się na pewno ucieszy i wykona niewątpliwie to, co się zamówi, tak? Uzgodni i zamówi, ale trzeba najpierw szukać możliwości sfinansowania ewentualnej wyższej stawki. To tak, tak to widzę.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pani Renna Siewruk-Walenc.
To ja w tej kwestii, ponieważ pan dyrektor raczył się był wyrazić, że w kętrzyńskim szpitalu przy trzydaniowym posiłku wsad do kotła wynosi 19 zł.
Stawka gdzie?
Właśnie, stawka. A pani Janczuk mówiła o wsadzie do kotła. A właśnie, czy pan umie powiedzieć, ile z tego ASPN wydaje na produkty, a jaki jest jego narzut? Bo może się okazać, że jest to ta niższa stawka, o której mówiła pani Janczuk. Ja też czytałam ten raport, nie wyższa. Jak duży narzut bierze ASPN? Czy pan w tej...
Dokładnie tego nie powiem, ale jest to sprawdzane i to było też przedmiotem specyfikacji przetargowej. Mm-hmm. No, nie dotarłem jeszcze, bo ja ten artykuł...
Ja rozumiem, pan jest...
Wczoraj nie zdążyłem się przygotować aż tak precyzyjnie, szczegółowo, ale oczywiście przygotuję się i udzielę odpowiedzi na piśmie, jeżeli pani radna się zgodzi.
Ciekawi mnie, bo może, nie wiem, przecież kiedyś w szpitalu funkcjonowała kuchnia. Ja pamiętam jeszcze ten czas, kiedy ją się likwidowało, przechodziło się pod usługi ASPN, ale jeżeli są to bardzo duże narzuty, to ja nie wiem, może też by można rozważyć jakiś, no, jakiś inny wariant, bo przypuszczam, że ogromną sumę z tej stawki dziennej to jednak firma ASPN pobiera.
Troszkę dywagacji, tak, troszkę odchodzimy od tematu. Czy do bieżącej sytuacji, do informacji pana dyrektora są jeszcze jakieś pytania? Pan radny Niedziółka.
Jeszcze jedno pytanie, ponieważ wiemy, że i pan dyrektor, i zastępca dyrektora mają inne zatrudnienia. Ja bym chciał się spytać, jak pan dzieli i pan zastępca, jak dzielicie te 8 godzin swoje między szpital i to swoje inne zatrudnienie? Pan
dyrektor jest zatrudniony na tym stanowisku w wymiarze 1/8 etatu. I więcej pracuje, jak otrzymuje pieniądze. Pieniądze otrzymał dużo, dużo niższe niż poprzedni zastępca do spraw medycznych, a czasowo i jeśli chodzi o jego nakład pracy poświęcony dla szpitala, no dużo więcej się poświęca, dużo więcej czasu spędza tutaj właśnie. Pomaga mnie, spotyka się z lekarzami i nie tylko i tak dalej, to tak to wygląda. Jeżeli chodzi o mój nakład pracy, no oczywiście też pracuję dużo więcej, panie radny. Bo i rano przyjeżdżam, już na 6 godzinę bardzo często, na 7 najpóźniej i po południu, wieczorami bardzo często zostaję, pracuję i tak dalej. Nawet w wolne dni, w święta, niedzielę, soboty. No tak to wygląda. Muszę do tego czasu, na jaki się tutaj zgodziłem, jakoś sobie radzić. Na razie uważam, że idzie to nie najgorzej. Zobaczymy, czy Bozia pozwoli i da zdrowia na tyle jeszcze i na jak długo, żeby można było wytrzymać. Jeżeli nie będzie właśnie no, tej nadmiernej polityki, o której tak wszyscy mówimy od wielu, wielu lat i nie będą przeszkadzać nam w zarządzaniu, mnie i doktorowi Sieniakowskiemu, to oczywiście nie widzę tutaj żadnych przeszkód, że do tego czasu wyboru dyrektora w trybie konkursu tutaj z tego powodu coś nie wyjdzie. Powinno wszystko się udać, wszystko wyjść, tylko nie przeszkadzać, a raczej pomagać, jeżeli już ktoś będzie się bardzo chciał interesować i zaangażować w sytuację szpitala. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję w takim razie panu dyrektorowi za przedstawienie informacji o sytuacji bieżącej szpitala powiatowego w Kętrzynie. Przechodzimy więc do kolejnego punktu, 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie kętrzyńskim za 2017 rok. Jeśli państwo pozwolicie, to szczegółowe te informacje były na komisjach. Pani dyrektor, jeśli taka formuła by odpowiadała, może są po prostu pytania ze strony państwa radnych, ewentualnie, jeśli ich nie ma, to te najważniejsze kwestie, to proszę o przedstawienie w takim telegraficznym skrócie.
Jeżeli Państwo pozwolicie, mam prezentację oczywiście, jeżeli jest taka wola, to przedstawię, ale przedstawię to łącznie z drugim punktem, czyli sprawozdawczością z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ze względu na to, że oceny zasobów nie ma bez PCPR-u, a PCPR-u nie ma bez oceny. Tak? Także bardzo proszę. Sytuacja demograficzna, pewnie Państwo o tym wszyscy wiedzą, że w powiecie kętrzyńskim na dzień 31 grudnia 2017 roku zamieszkiwało 63 672 tysiące i z tego, proszę Państwa, no więcej było kobiet, ale jest tu, no z tego co tutaj można zobaczyć, kobiet w wieku produkcyjnym jest mniej niż mężczyzn. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok powiatu kętrzyńskiego. Mamy 5 jednostek, proszę Państwa. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z budżetem 6,5 miliona, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu z budżetem 1 milion, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie z budżetem 500, Warsztaty Terapii Zajęciowej 70 tysięcy ponad i Dom Pomocy Społecznej 3 miliony 400. W systemie pomocy społecznej w naszym powiecie pracuje 128 osób. Jesteśmy też 15% budżetu powiatu, to właśnie pomoc społeczna. Pomoc społeczna swoim zasięgiem też, czy może udziela pomocy 28% mieszkańców naszego powiatu. Jest to dużo. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oczywiście wykonuje zadania powiatowe dookreślone w ustawach, które Państwu corocznie przedstawiam, więc pójdziemy dalej. Wykonujemy to na podstawie czy zespołami, które w taki sposób się przedstawiają w Powiatowym Centrum. W Zespole Poradnictwa Specjalistycznego razem mamy, z tego co Państwo widzą, Punkt Interwencji Kryzysowej i Mieszkanie Chronione. Pierwszym zadaniem, jakie wykonujemy, jest to umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej. Pani dyrektor przedstawiała, więc nie będę więcej mówić tutaj na ten temat, bo na poprzedniej sesji było. Powiem tylko tyle, że średnia ilość mieszkańców w zeszłym roku w Domu Pomocy Społecznej naszym była 87,03, a na 31.12.2017 rok było 85 mieszkańców. Koszt jednostkowy w zeszłym roku był 3226 zł. PCPR wydał 32 decyzje o umieszczeniu w DPS-ie. No i oczywiście też prowadzimy nadzór i kontrolę w DPS-ie. Następnym zadaniem jest szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej. Przeprowadziliśmy 5 szkoleń. Udział w nim wzięło 67 osób, pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu kętrzyńskiego. Tu jest, to są fotografie oczywiście. Następnym zadaniem jest poradnictwo specjalistyczne, w ramach którego prowadzimy porady prawne, psychologiczne i socjalne. Udzieliliśmy takich porad 808 w zeszłym roku. W ramach poradnictwa prowadzimy punkt interwencji kryzysowej z 8 miejscami noclegowymi. W zeszłym roku zamieszkiwało tam 11 osób, w tym 5 kobiet i 6 dzieci. No i oczywiście prowadzimy mieszkanie chronione dla 5 usamodzielnionych wychowanków, którzy opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. To jest z mieszkania chronionego. Realizowaliśmy również projekt osłonowy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej. Z tego względu doposażyliśmy sobie świetlicę socjoterapeutyczną, gabinet terapeutyczny psychologa. Przeprowadziliśmy zajęcia socjoterapeutyczne. Również te dzieci, które są uwikłane w przemoc, były na turnusie terapeutycznym. Ponadto, proszę Państwa, 10 października w siedzibie PCPR-u byli przedstawiciele wojewody z belgijską delegacją służb socjalnych, gdzie mogliśmy wymienić się swoimi doświadczeniami na temat właśnie przeciwdziałania przemocy. Galeria z akurat z projektu. Następnym działaniem jest Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W zeszłym roku odbyły się 2 edycje. Łącznie wzięło udział 25 osób. 20 osób ukończyło. Ponadto te osoby, które nie osiągnęły wystarczającej motywacji takiej do tego, żeby zaprzestać stosowania tej przemocy, były objęte jeszcze programem psychologiczno-terapeutycznym i również te osoby w takich procentach, jak tutaj Państwo widzicie, czyli 7 osób ukończyło taki program. Piecza zastępcza, rodzinna, czyli rodziny zastępcze. To jest bardzo duże zadanie PCPR-u. Proszę Państwa, w zeszłym roku umieściliśmy 25 dzieci nowych w 8 nowych rodzinach. Były to rodziny tylko spokrewnione, niezawodowych i zawodowych w zeszłym roku nie tworzyliśmy. I tutaj Państwo na dole mają 107 dzieci było na koniec roku i 68 rodzin zastępczych. W tych rodzinach przeprowadziliśmy 125 kontroli. Jakie wsparcie mają jeszcze rodziny zastępcze? Oczywiście szkolenia, poradnictwo, wszelkiego rodzaju grupę samochodową, wsparcie finansowe i osobowe, opieka koordynatora, wypoczynek, urlop, integracja. Jeżeli życzą sobie Państwo więcej na temat, to mogę udzielić informacji, ale jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, na przyszłej sesji będę przedstawiała Państwu, o ile będziecie chcieli oczywiście, powiatowy program trzyletni i wtedy o pieczy zastępczej powiem więcej. Instytucjonalna piecza zastępcza. No tak jak Państwo pamiętacie, mamy dwie placówki, łącznie na 44 miejsca. Umieściliśmy w zeszłym roku 30 nowych dzieci, w tym 14 cudzoziemców. Dzieci opuszczające pieczę zastępczą i tutaj bardzo proszę zwrócić na to uwagę. W pieczy zastępczej rodzinnej umieściliśmy 25 dzieci, a opuściło 46. Przyczyny? No to jeżeli chodzi o rodziny zastępcze, to jest powrót pod opiekę rodziców biologicznych i adopcja. Natomiast z placówek opiekuńczo-wychowawczych to są samowolne oddalenie się, ale to są tylko cudzoziemcy. Statystyka umieszczeń w pieczy zastępczej. Tutaj proszę Państwa, przedstawię Państwu statystykę od 2014 do 2017. 2016 połowa roku wchodzi dodatek wychowawczy. No i o 40% zmniejsza się umieszczenie w pieczy zastępczej. Tutaj 30 dzieci, to w tym są, jeżeli chodzi o instytucjonalną, są też cudzoziemcy. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada 30 maja, zawsze celebrujemy. Tym razem wyszliśmy na ulicę miasta z dziećmi i rodzinami zastępczymi. Usamodzielnieni wychowankowie. W zeszłym roku 55 wychowanków, prowadziliśmy ich proces usamodzielnienia. Każdy taki wychowanek ma sporządzony program usamodzielnienia wyznaczonego swojego opiekuna i właśnie im udzielamy wsparcia również finansowego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, o poprawy warunków i znalezienia zatrudnienia. W zeszłym roku wydaliśmy na ten cel 303 tysiące. Oczywiście współpracujemy ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej i pomocy dziecku. No, najważniejsze dla nas to jest sąd oczywiście i ośrodek adopcyjny. Do ośrodka adopcyjnego wysyłamy dzieci, które z uregulowaną sytuacją prawną, a oczywiście w sądzie w zeszłym roku prowadziłam 59 postanowień spraw w sprawie pozbawienia władzy rodzicielskiej i przyznania alimentów na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wydaliśmy w zeszłym roku 2307 orzeczeń, z tego 192 orzeczenia o niepełnosprawności, czyli dla dzieci, 646 legitymacji i 176 kart parkingowych. Tutaj są statystyki, jak to się rozkłada dotyczące kwestii wydawania orzeczeń dla osób dorosłych, czyli powyżej 16 roku życia. Z tego co widzimy, umiarkowany stopień jest najwięcej orzeczeń wydawanych umiarkowanego stopnia. PFRON w zeszłym roku objęliśmy wsparciem około 900 osób. Jedyne zadanie, które nie realizujemy w 100%, to jest dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ze względu na to, że wniosków jest trzykrotnie więcej niż jesteśmy w stanie udzielić dofinansowania. Aktywny samorząd, 102 osoby skorzystało z aktywnego samorządu. To są dofinansowania do czesnego dla osób niepełnosprawnych przy na kontynuowaniu nauki na poziomie wyższym i policjalnym oraz proszę Państwa do wózków inwalidzkich, elektrycznych czy też protez. Zestawienie ilościowej udzielonej pomocy. 22% mieszkańców powiatu korzysta z pomocy i wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Nasz budżet to jest 6,5 miliona, połowa z tego to są dotacje celowe. PCPR również ma dochody. W zeszłym roku 945 tysięcy uzyskaliśmy dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z gmin i z powiatów. I tutaj, proszę Państwa, ostatnia rzecz, zestawienie naszych potrzeb, czyli takie najważniejsze rzeczy są wypunktowane, które powinniśmy zrobić i powinniśmy realizować w 2018 roku. Czyli to wszystko, o czym mówiłam, plus zakład aktywności zawodowej. Dobrze by było się przyjrzeć, zawrzeć umowy dotyczące stałych miejsc w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz dostosować powiatowy dom dziecka w Raszlu do obowiązującego standardu, bo z tego, co Państwo wiecie, to do 31 grudnia 2020 roku taki standard ma być spełniony. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pani dyrektor, która sprawnie tutaj zrealizowała dwa punkty. Wiemy, że pani dyrektor ma przeogromną wiedzę na temat swojej dziedziny, więc potrafi na ten temat długo i szczegółowo opowiadać. Jeśli są jeszcze pytania do tego punktu, to proszę państwa radnych. Pani radna Sieruk-Walens.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Pani Dyrektor, ja mam takie pytanie, ponieważ wnikliwie przestudiowałam sprawozdanie szczególnie z pieczy zastępczej, ponieważ jako dyrektorowi, dla dyrektora szkoły jest to dla mnie bardzo ważna sprawa. I tutaj zaniepokoiła mnie taka sprawa, mianowicie statystyka, że terapią psychologiczną objęto dwoje dzieci. Czy to nie za mało te dzieci? Wydaje mi się, że w ogromnej większości potrzebują takiej terapii i dalej jest napisane, łącznie odbyło się 6 spotkań terapeutycznych, czyli wychodziłoby po 3 spotkania na osobę, która potrzebuje, to nie wiem, czy tu można mówić o terapii i według Pani, co jest przyczyną, psychologa nie ma, albo za mało go jest, jeżeli tak jest, to ja jestem w stanie jako przewodnicząca Komisji Oświaty tutaj prosić zarząd i tak dalej, żeby tych pieniędzy na psychologów więcej dali, bo te dzieci, które trafiają do rodzin zastępczone, w zdecydowanej większości są zaburzone i potrzebują zwyczajnej terapii, takiej systematycznej, nieokazjonalnej, bo 3 spotkania to moim zdaniem jest okazjonalne i dwoje dzieci. No ja mam w tej chwili w szkole kilkoro, dwoje. Uważam, że te dwoje chociażby, które mam, to też potrzebują takiej terapii, bo tam ewidentnie widać coś, że ona jest potrzebna. To jest jedna rzecz. Jeszcze chciałam dopytać o drugą, ponieważ też wyczytałam, że jedna rodzina zastępcza umieściła wychowanka w domu pomocy społecznej i chciałabym się dowiedzieć, czy za tą statystyką nie stoi jakiś dramat, bo to tak brzmi, to co ta rodzina najpierw miała dziecko w pieczy zastępczej, jak się okazało, no bo kto idzie do DPS-u? Osoby, które w jakiś sposób są upośledzone, czy ruchowo, czy w inny sposób i co, tak sobie umieściła, oddała jak zbędny, więc chciałabym, żeby to pani również wyjaśniła i tutaj właśnie też takie sprawy jak właśnie w tych rodzinach zastępczych, że część osób usamodzielniło się, część trafiła do adopcji, część wróciła do rodzin biologicznych, ale czworo zostało umieszczonych w placówce opiekuńczej czy wychowawczej. Jedna osoba została właśnie w DPS-ie, 3 trafiło pod bieżącą pieczę innych osób. Co to? Jakich osób? Zmieniono rodzinę. To wiecie Państwo, to jest statystyka, za tą statystyką mogą stać poważne dramaty i być może można tym dramatom zapobiec. Natomiast jedną rzecz znalazłam, która mnie uszczęśliwiła, mianowicie, że 2 osoby nie poszły do adopcji z uwagi na bardzo mocne związanie z rodzicami zastępczymi. To piękna rzecz i tak powinno większość tych dzieci być tak związanych. Więc chciałabym pani dyrektor dopytać. Nie miałam okazji na komisji, ponieważ pani nie była ani ten temat u nas nie był poruszany. Dziękuję bardzo.
Może po kolei. Jeżeli chodzi o wsparcie psychologiczne. Wszystkie dzieci otrzymują wsparcie psychologiczne. Nie zatrudniamy psychologa klinicznego. Dlatego udzielamy takiego wsparcia fakultatywnego i na podstawie tej rodziny uczęszczają z dziećmi do psychologów klinicznych we własnym zakresie. Ale ze wsparcia finansowego oczywiście powiatu. Więc nie ma tutaj potrzeby takowej, żeby wspierać dodatkowo, bo takie pieniążki są na ten cel. I rodziny sukcesywnie to wykorzystują. To jest tylko ta kwestia, gdzie nasz psycholog, który jest zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 1/4 etatu, prowadził i wymagały te dzieci akurat po diagnostyce. Tak? To tylko te. A wszystkie inne, jeżeli chodzi o takie typ grupowe terapie czy przez psychologa klinicznego prowadzone, to rodziny otrzymują fakultatywne świadczenie na to i rozliczają się z tego w postaci faktur i sprawozdań i takie rzeczy też są robione i te dzieci nie są pozostawione same sobie. Odpowiadając dalej, jeżeli chodzi o, tak jak pani tutaj wyraziła, pani radna, dramat chłopca, który został umieszczony w DPS-ie. To jest mężczyzna 25-letni, który był w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Kruzach, opiekowała się nim siostra i po prostu on jest porażeniem i z głębokim upośledzeniem umysłowym i po tym, jak już zakończył się ten proces edukacyjny w specjalnym ośrodku, po prostu rodzina zdecydowała się na umieszczenie go w DPS-ie. Tak, w rodzinie u siostry był, tak, bo rodzice nie żyją, więc był u siostry. Już nie pamiętam jeszcze chyba coś, na coś miałam odpowiedź, a pod inną opiekę, kto to znaczy. Inna opieka to jest, proszę państwa, wujostwo lub rodzeństwo, o ile nie jest to na podstawie postanowienia sądu o umieszczeniu w pieczy, czyli pod bieżącą opieką. To wydaje to sąd, tak, czyli na takiej zasadzie to się odbywa. Proszę bardzo.
Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. W takim razie dziękuję pani dyrektor za przedstawienie sprawozdania i ocenę zasobów. Przechodzimy więc do kolejnego punktu 9. Odpowiedzi na zadane zapytania do starosty kęczyńskiego i członków zarządu powiatu. Panie starosto.
Pytania zadawał pan radny Kochanowski. Jeżeli chodzi o pierwsze informacje na temat okoliczności odwołania odwołania dyrektora, na podstawie opinii prawnej sporządzonej przez Kancelarię Prawną Synoracki Będkowski Partnerzy przedstawię państwu tylko konkluzję z tej kilkustronicowej. Z opiniującemu dokumentacji wynika, że pierwszy konkurs na stanowisko dyrektora szpitala w Kętrzynie zakończył się 12 stycznia 2016 roku, natomiast nowy konkurs został ogłoszony 27 czerwca 2016 roku. Nowy konkurs nie został w związku z tym ogłoszony wymaganym artykułem 49 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej w 30-dniowym terminie od dnia zakończenia poprzedniego konkursu. Można zatem rozważyć stanowisko, że dyrektor został powołany uchwałą z 7 listopada 2016 roku na stanowisko dyrektora, mimo że nie została spełniona określona w artykule 49 ust. 4 w związku z artykułem 49 ust. 3 ustawy przesłanka przeprowadzenia dwóch kolejnych konkursów. Wnioski z tej opinii prawnej. W świetle ustaleń interpelacji można rozważyć stanowisko, że powołanie danej osoby na stanowisko dyrektora szpitala powiatowego w Kętrzynie powinno co do zasady następować po przeprowadzeniu konkursu stosownie do artykułu 49 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Punkt drugi. Powołanie uchwałą zarządu powiatu w Kętrzynie osoby pełniącej funkcję obowiązki dyrektora szpitala bez przeprowadzenia konkursu nie ma expres verbis podstawy prawnej powszechnie obowiązujących w przepisach prawa. I po trzecie, podmiot tworzący jest uprawniony do zastosowania trybu pozakonkursowego, o którym mowa w artykule 49 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Jeżeli po zakończeniu pierwszego konkursu, w którym nie wybrano kandydata, drugi konkurs zostanie ogłoszony w terminie nie dłuższym niż 30 dni stosownie do wymogu artykułu 49 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy. I na podstawie tej opinii prawnej zarząd powiatu unieważnił uchwałę o powołaniu dyrektora i na tej podstawie odwołał dyrektora, no i rozpoczęła się procedura konkursowa. Jeżeli chodzi o konkurs ofert, czy kwoty znacząco się różnią, powiem, że się różnią w zależności od złożonych wniosków. No, różnie no, te wnioski były punktowane i oceniane na to, co w budżecie. Mieliśmy trzy zadania po 50 tysięcy na każde jakby zadanie. Z ofert wpłynęło na bodajże około 400 tysięcy złotych. Także trzeba było ciąć te koszty. Jedna umowa tutaj została odrzucona z przyczyn formalnych. Tam po prostu ten park militariów, tak? Bodajże jak pan zauważył. Bodajże oferta nie została chyba, jeżeli dobrze pamiętam, podpisana. czyli formalnie nie mogła być rozpatrywana. No pozostałe, mówię, wedle oceny punktowej były różnie, ale te kwoty naprawdę były wnioski na 20, na 20 kilka tysięcy, no to więc praktycznie można by było zamiast tam 40 kilku organizacjom przyznać dla 3 czy 4, jakby jeżeli byśmy tak przyznawali pełne wnioskowane kwoty. Jeżeli chodzi o raport ochrony środowiska, nie wiem, jest pani naczelnik? Nie ma pani naczelnik. Po prostu na wniosek pani naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Środowiskiem wnioskowała właśnie, żeby z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska taki raport za lata 2015-17 z wykonania programu został sporządzony na lata 2015-20 właśnie z tą perspektywą. Zaproponowała kwotę 2,5 tysiąca, ale pojawiła się pierwsza gdzieś tam już oferta na dużo większą kwotę, także no, około 10 tysięcy, także firmy jakby się cenią. No jest to wymóg formalny, który tutaj powiat musi spełnić, taki raport przygotować. No zobaczymy, czekamy czy 2,5 tysiąca starczy po prostu na sporządzenie takiego raportu. Przejazdy. Tutaj zwrócił się powiat węgorzewski, mając deklarację marszałka, tak jak mówiłem, że 50% kosztów funkcjonowania tej linii i przejazdów dofinansuje marszałek. Jako powiat zwrócił się do powiatu, także my już tutaj nie kierowaliśmy, nie rozdrabnialiśmy tego na miasto i gminy. Z tego, co sprawdzaliśmy, jest to dosyć ta linia, bo i dofinansowanie będzie tylko w sezonie. Tak, kiedy ta linia będzie funkcjonowała, jest mocno promowana przez powiat. Sporo osób z Węgorzewa przyjeżdża jakby tutaj do Kętrzyna. My tutaj wystąpiliśmy z wnioskiem do miasta, żeby miasto w ramach swoich środków wypromowało tą możliwość dla turystów, dla osób, które przybywają do Kętrzyna, żeby mogły też z tej atrakcji turystycznej korzystać i pociągiem sobie przejechać właśnie do Węgorzewa, tak, bo dane były, że dużo osób korzysta właśnie odwrotnie, że z Węgorzewa przyjeżdża do Kętrzyna dużo osób, nie?
W takim razie to już chyba wszystkie odpowiedzi na pytania co do sprawozdania. Przechodzimy więc do punktu 10, odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Tutaj pan radny Niedziółko zwracał się o odpowiedź na piśmie, a pan radny Homza tylko dziękował. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Czy już sprawy różne, to sprawy różne, zapytania, wolne wnioski. Czy są takie ze strony państwa radnych? Rozumiem, że pan radny Niedziółko, tak? Proszę.
Teraz? Więc pan starosta stwierdził, że zarząd unieważnił uchwałę powołującą dyrektora szpitala. Czy ja się przesłyszałem, czy pan starosta to powiedział i to, czy zarząd taką uchwałę podjął?
Zarząd odwołał dyrektora, no właśnie, i jednocześnie unieważnił poprzednią uchwałę.
No jeśli ja, przecież ta uchwała jest na BIP-ie i ją widzimy, zarząd odwołał dyrektora, nie unieważnił uchwały. Po prostu. Ja chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. Oczywiście poprosiłem, wystąpiłem na piśmie o tę opinię prawną i chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, o czym tutaj zresztą panie starosto czytał. W tej opinii prawnej, to przynajmniej co ja usłyszałem, tam nie ma zdecydowanych stwierdzeń, to po pierwsze. Po drugie, jak dostanę opinię prawną, to się do niej odniosę, bo uchwała zarządu została podjęta. Ja przypominam o powołaniu dyrektora, ja przypominam, że uchwały zarządu podlegają nadzorowi i one są jako takie sprawdzane. W związku z tym mówienie w tej chwili, że ktoś zrobił to z naruszeniem prawa, jest moim zdaniem nieuprawnione. bo nie my stanowimy prawo tutaj, tylko jeśli chcemy to wyjaśnić, to idziemy do sądu. I ja przypomnę jeszcze panu wicestaroście jedną rzecz, bo publicznie się wypowiedział o tym, że nastąpiło rażące naruszenie prawa. Otóż, panie wicestarosto, jeśli pan takie rzeczy mówi, to ma pan dwa wyjścia. Albo jest pan urzędnikiem publicznym, w związku z tym idzie pan z tym do sądu i podaje do sądu tego, który rażąco naruszył prawo, to po pierwsze, a jeśli pan nie ma takiej podstawy, to po prostu pan ludzi wprowadza w błąd. Proszę wybrać, w którym miejscu pan jest. A o opinię prawną to na piśmie poproszę, ponieważ mówienie o tym, że dyrektor szpitala został powołany z naruszeniem prawa, jest nieprawdą, a termin, o którym się mówi, o którym pan mówił z artykułu 40 bodajże 9, jest terminem instrukcyjnym, a nie wymagalnym. I o tym prawnicy wiedzą, dlatego te stwierdzenia w opinii prawnej są nieostateczne, nie tak zdecydowane, jakby to można było oczekiwać. Dziękuję.
Sprawy różne, zapytania wolne, wnioski. Ja tylko dodam, że wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym, były wysyłane do Państwa drogą elektroniczną. Są do wglądu oczywiście w biurze Rady. Pani Radna Prokop, Pan Radny...
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam pytanie, bo ze sprawozdania Pana Starosty też tam wyczytałam wcześniej, usłyszałam, że coś dzieje się na naszym basenie krytym. Czy jest jakiś rozpoczęty remont, czy w ogóle basen jest czynny? Mam takie pytanie. Z tego, co słyszałem.
Basen jest czynny, a tam była kwestia, że został złożony wniosek o dofinansowanie remontu. I tam było, że środki na umowę zlecenie na wykonanie dokumentacji właśnie tej konkursowej.
To znaczy remontu takiego mniejszego, większego? Kwota jaka jest?
4 miliony.
Tak, na 4? Na 4 miliony jest wniosek.
To dopiero jest wniosek, tak? Dziękuję.
Pan Radny Kuczyński.
Panie Przewodniczący, Szanowny Zarządzie, Drodzy Państwo, ja mam takie dwa drogowe, że tak powiem, dwie takie drogowe rzeczy. Pierwsze to tutaj na ulicy Szkolnej w Korszach, która jest ulicą powiatową. Tam, jakby to powiedzieć, kolej naprawia, że tak powiem, nasyp kolejowy. I przez tą ulicę Szkolną koparki jeżdżą. Dzisiaj była nieprzejezdna nawet, bo kabel elektryczny był kładziony i takie inne rzeczy. Ja się obawiam, bo tutaj po remoncie w zeszłym roku ulicy Konopnickiej tak samo nasza powiatowa nie została jakby doprowadzona według mojego pojęcia do pierwotnego stanu przed ten i obawiają się mieszkańcy dzisiaj, że również tam już teraz kruszeje ten asfalt pod tymi ciężarówkami, że nie zostanie z tej drogi im nic. To jest jedno, a druga sprawa tutaj odnośnie drogi już powiatowej, gruntowej 1981N wzdłuż Sa Wielkiego. Ja będę mówił tylko o odcinku, który mnie interesuje do Sądtoczna. Tam też przypadkowo mieszkańców rozmawiałem i tam chyba pan starosta nawet był na tej drodze. I jest w bardzo kiepskim stanie, ale przede wszystkim chciałbym przekazać taką i zapytać, czy tak może być, bo mieszkańcy bardzo się zbulwersowali na taką wiadomość, nie wiem, czy to od dyrektora pana Marcina powiedzieli, czy że tam mogą być ewentualnie ustawione znaki, że do 10 ton. I wtedy rolnicy tam mieszkający, czy tam mieszkańcy będą musieli mieć jakieś pozwolenia, a jak nie daj Bóg, jeżdżąc 40-tonową ze zbożem, czy ciężarówką zniszczą, to ja przekazuję to, co się dowiedziałem. Ja nie byłem przy tym, co nie, to mogą nawet ponosić koszty naprawy tej drogi. Dziękuję.
Nie wiem, czy to będzie pan starosta, czy pan dyrektor Kołtonowski coś może na ten temat nam więcej ewentualnie powiedzieć.
Szanowna Rado,
niestety takiej kwestii, jeżeli chodzi o drogę 1981, nigdy nie poruszaliśmy, bo jest to droga bitumiczna i jej nośność, pomimo tego, że jest w takim stanie, w jakim się znajduje, jest wystarczająca dla ruchu ciężkich pojazdów. Niemniej jednak w kontekście napraw, czy raczej wzmocnień, które teraz wykonywaliśmy po okresie wiosennym na drodze 1685, tam pojawił się temat być może ograniczenia nośności, jeżeli chodzi o drogi. 1685, tak, tutaj, ponieważ tutaj mamy odcinek drogi, który w dużej mierze znajduje się w gruncie rodzimym, często jest nieodwodnione i jakiekolwiek przejazdy, jeżeli nie wzmocnimy tej drogi, czy nie przebudujemy tej drogi, po prostu są tragiczne. Ja rozumiem, że rolnicy czy mieszkańcy tej okolicy, dojeżdżając do domu, mają prawo kląć, ponieważ są w okresach mokrych utrudnienia związane z przejezdnością. Niemniej jednak, kiedy dojeżdżają do domu, wsiadają w ciężkie traktory i niestety ta droga też obrywa po trosze. Zarząd powiatu w styczniu bodajże podjął uchwałę związaną z tym, że jeżeli dojdzie do ograniczenia nośności, wówczas przejazd tego typu drogą odbywa się za zgodą Zarządu Dróg Powiatowych, który w pewnym stopniu akceptuje fakt, że dochodzi do szybszej degradacji danej drogi z uwagi na to, że ona nie przystaje nośnością do realiów jej użytkowania. Tu nie chodzi o to, żeby ponosić jakiekolwiek koszty. Tu chodzi o to, że nawet żeby ustalić, zatwierdzić stan faktyczny, ponieważ wielu rolników już teraz sami z siebie pomagają, jeżeli chodzi o utrzymanie tych dróg, więc tak prawdę powiedziawszy są to ludzie, którzy w dużej mierze to robią. Oni dużo pomagają, także to nie jest tak, żeby kogokolwiek karać, ale żeby ten sam model niestety będzie funkcjonował przy współpracy z nadleśnictwem, ponieważ auta klientów nadleśnictwa, bo nadleśnictwo wypiera się tego, również dewastuje nasze drogi, szczególnie te, które są na obrzeżach naszego powiatu. I tak prawdę powiedziawszy zostajemy z tym później sami, a przy braku jakby odpowiedniej ilości materiałów do robót interwencyjnych wygląda to tak, jak wygląda. I później nadchodzi pora mokra, jesień lub wiosna i mieszkańcy też są wściekli, ponieważ nie mogą dojechać do domu. A tutaj chodzi o zachowanie podstawowego bezpieczeństwa i przejezdności dróg. Także proszę nie martwić się na zapas i nie ma co się tutaj denerwować czy irytować. Nie będzie to rozwiązane w sposób jakiś radykalny czy dramatyczny dla tych ludzi. Chodzi o to, żeby ta droga, jeżeli ma rzeczywiście niewystarczającą nośność, była na tyle też zabezpieczona, żeby jej nie niszczyć czy nie dewastować.
Tak, proszę panie Wartku. Tragedia to już jest, ale chciałbym tylko powiedzieć, że to tak jak zakład produkcyjny, czyli ten rolnik ma 100-150 hektarów, ma 80-60 krów, mleczarka tam jeździ, ta mleczarka ma codziennie, a zimą co drugi dzień. No i proszę się nie dziwić, no i to, broń Boże, naprawdę to nie ode mnie jest. Naprawdę ci mieszkańcy się martwią, w końcu przyjdą tutaj i powiedzieć, że chcą w takim razie asfalt, jeżeli oni nie mogą swobodnie, czyli ciężarówka przyjeżdża do tego rolnika po zboże i ona co? Ona powie do niego, nie przyjadę, bo załatw najpierw mi tam te kwity. Bo to już nawet niekoniecznie ten ciągnik i przyczepa rolnika, kombajn, ale to przychodzą te właśnie mleczarka, inne rzeczy. Także tyle lat było, jakoś tu kiedyś jeszcze pan Dyczkowski czy ktoś mówił, że już nie będziemy ruszali tych powiatowych dróg gruntowych, ale zaczyna się zmieniać coraz bardziej i mówię, oni już nawet nie tyle są drogą zbulwersowani, co tymi ewentualnymi, co pan rektor tutaj mówi, że będzie ograniczony tonaż i trzeba będzie po prostu te kwity zbierać ze sobą.
Ale tego typu uchwały funkcjonują w wielu powiatach. A poza tym, jeżeli chodzi o ten konkretny odcinek, to tutaj była mowa raczej o przebudowie w związku z programem związanym z przebudową dróg gruntowych. Także tak szczerze powiedziawszy, powiat myślę, że zadziałał, ponieważ ten problem zaczął się już w grudniu poprzedniego roku. On został rozstrzygnięty teraz jakoś w lutym i po to powstał ten program, żeby ci ludzie też zobaczyli, że będziemy jakby szli w kierunku przebudowy też tych odcinków drogowych. Także to nie jest tak, że my zostawimy odcinki gruntowe, no bo myślę, że nie powinniśmy ich zostawiać, tym bardziej, że co wiosnę i co jesień będzie to samo, a dosypywanie kruszywa bez zapewnienia odpowiedniej sprawności w w oddawaniu wody przez obiekt drogowy nie ma sensu, bo my je będziemy topić po prostu. To będzie tylko na już, na teraz. To tak jak przyklejenie plastra. I będziemy poprawiali tamtą konstrukcję na tyle, na ile to będzie możliwe. Stąd też przyjęty został program. Oczywiście mieszkańcy potem zaczęli się martwić na tyle, na ile rozmawiałem z sołtysami czy z osobami, które były zainteresowane tym odcinkiem drogowym. Tym, że jak droga będzie przebudowana, to wtedy nadleśnictwo zacznie tamtędy jeździć. Tak prawdę powiedziawszy, nie uda się tego tak odseparować i rozdzielić. Zawsze będzie jakieś ograniczenie. Jeżeli droga się będzie poprawiała, nikt z nas nie ma wpływu na to, jak zmieni się struktura ruchu i którędy pojadą ciężkie samochody. Bo może klienci nadleśnictwa wybiorą ten odcinek, żeby pojechać na skróty w kierunku drogi wojewódzkiej. Tego nikt z nas nie wie. Ale tą drogę trzeba przebudować, bo na tą chwilę, na tych 92 km gruntowych, które są, na wiosnę było około ponad 13 km nieprzejezdnych. Oczywiście gros tych kilometrów leżało na odcinkach tam, gdzie były alternatywne dojazdy. Ale proszę się nie martwić, tu jeszcze nic się takiego nie wydarzyło. Panie radny, także...
Temat na pewno drogowy, to jest niekończąca się historia i byśmy o nim długo mogli rozmawiać. Jeśli z Państwa strony radnych nie ma innych spraw różnych, przed sesją o głos prosił Pan radny Piotr Drozd. Ja tutaj jeszcze widzę Panią, tak? Więc ewentualnie proszę Pana radnego, który też tutaj pismo skierował do zarządu i radnych, chyba dostał do wszystkich Państwa rozdane przed sesją.
Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący, Panowie Starostowie, Wysoka Rado. Przed sesją rozdano pismo moje do Was. Dotyczy drogi 1701N. Otóż, proszę Państwa, 10, jak w piśmie to jest ujęte, 10 kwietnia zwrócili się do mnie mieszkańcy, którym gwarantowałem, że droga będzie budowana od mostu. Sami, znaczy zobaczyli, że przyjechali geodeci i budują drogę od Garboni. To znaczy nie, od tyłu. Chyba że ktoś planuje podłączyć Garbonię i Solkienniki do Bartoszyc, do powiatu bartoszyckiego. Tutaj było logiczne i tutaj jeździliśmy z radnymi powiatowymi, że trzeba budować od mostu, tak żeby służyła ta droga wszystkim. My jako gmina Barciany dołożyliśmy do tej drogi 150 tysięcy. My nie mamy obowiązku dokładać, tak? Ale teraz ja jako radny, no bo mieszkańcy od razu mieli pretensje do mnie, tak? I mieli rację, tak? No jakim jestem radnym, jak nie dopilnowałem, dawałem im słowo, tak? Nie dotrzymałem słowa. Także panie starosto, proszę o wyjaśnienie tej sytuacji, no bo no są komisje rewizyjne, można zbadać, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. To są publiczne pieniądze, nie możemy tak sobie nimi dysponować. Także no i wypadałoby przeprosić mieszkańców. Ja przepraszam ze swojej strony, że obiecałem, a nie dotrzymałem słowa. I mam nadzieję, że już droga pójdzie normalnie od mostu. I jeszcze jedno, skoro już jestem przy głosie. Chciałem się zapytać, bo mieszkańcy Suchawy pytali się, jak z odcinkiem drogi, tam 300 metrów pozostało. Poprzedni pan starosta obiecał, że powiat sam dokończy ten odcinek. Czy są jakieś szanse? I tutaj jeszcze następne pytanie dotyczy drogi Barciany, Mołtajny, Święty Kamień. Jak tam, na jakim etapie, czy to w ogóle pójdzie w tym roku? Dziękuję.
Dziękuję. Czy tutaj głos pani, tak? Poprosiłbym ewentualnie. Ewentualnie proszę o mikrofon.
Przyjechaliśmy, bo dzisiaj chcemy usłyszeć konkrety. Czy tak jak pan radny Malecki zaproponował, w 2018 roku będzie ta położona droga cała? I jeśli nie, czy ona faktycznie w końcu będzie tak, jak powinno być, od mostu? Czy żeby służyła dla wszystkich mieszkańców? Bo jeżdżą jednak, tak jak tam jest też ujęte w piśmie, wszyscy, żeby dojechać do Garbna z strony Barcian czy Kęczyna, muszą przyjechać przez miejscowość Solkienniki, a przy okazji i my skorzystamy, i następni mieszkańcy. Mam tutaj takie poparcie też mieszkańców, mam podpisy, mogę przedstawić. Nawet ci, którzy mieszkają już poza tym kawałkiem położonym asfaltu, czyli Garbno idzie i Dobrzykowo, że też popierają właśnie tą budowę drogi od strony mostu.
Krótko odpowiadając, ma być od strony mostu, tak został ogłoszony drugi przetarg, więc
tak było.
Więc ewentualnie przetarg jest ogłoszony, ma być budowany od strony mostu, czyli kontynuacja tego istniejącego asfaltu, tak?
Będzie zmiana.
Dzisiaj wszyscy to słyszą, tak? Mamy gwarancję, że
tak zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Ktoś tam jeszcze poprosił o głos, tak?
Ja
przepraszam bardzo, ale też chciałam zabrać głos jako mieszkanka Solkienik i miałabym pytanie do pana radnego Maleckiego. On to wszystko spowodował, że tu jesteśmy, bo by nie było tego konfliktu, niczego, gdyby droga była robiona oczywiście od strony mostu, jak nakazuje logika i rozsądek. Ale tu pan Malecki po prostu tą drogę odwrócił. Zamiast ich, tak jak mówię, od mostu, zaczął nam drogę robić od tyłu. No my jesteśmy zbulwersowani. Tak nam te maszyny ciężkie zniszczyły tą drogę, że takie były głębokie doły, że nasi panowie, rolnicy, musieli wyjść ciągnikami, łopatami i trochę jakoś to pozagarniać, żeby można było przejechać. No jak tak można marnować nasze pieniądze, żeby dzisiaj samochody jeździły 2 kilometry dalej, niszczyły drogę, zawracały ciężarówki od tyłu, tyłem jechali aż tam het pod Garbonie. No przecież ci mieszkańcy Garboni by nie byli nic stratni, bo by tak samo jechali jak i my. Wszyscy byliby zadowoleni. Ale niestety, komuś tu zależało, żeby nam dopiec? Nie wiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze... Pan radny Malecki... Tak? Pan radny Malecki, pan starosta i później pan Henryk. Tak.
Gdyby pani mieszkanka Solkienik powiedziała, że zawiniłem bo w tym, że droga nie będzie robiona, no to by było jakoś to inaczej, ale twierdzenie, że ja zawiniłem i będzie z której tam strony robiona, no to jest chyba troszeczkę nieuzasadnione. Tak, pani pozwoli, że ja powiem, bo nie mam zwyczaju wpadać tak w słowo, wysłuchuję cierpliwie. I tutaj naprawdę to, co pan Piotr Drozd, którego bardzo cenię osobiście, ale troszeczkę napisał, no powiedziałbym obraźliwie w stosunku do pana radnego Niedziułki, ówczesnego starosty, który napisał, że, nie wiem czy pan czytał, że podjął decyzję za biurka. Pragnę powiedzieć, że nie za biurka. Również były pewne uzasadnione przyczyny, dla których akurat została podjęta taka decyzja. I w tej chwili trudno powiedzieć, która ze stron ma rację, czy akurat mieszkańcy Solkienik, bo tak mówiąc w samych Solkienikach to macie bruczek. To nie jest droga gruntowa, to jest bruk. I tutaj wykonanie tej drogi od strony, sama nazwa zadania inwestycyjnego brzmi droga Garbno-Skandawa, nie Skandawa-Garbno, prawda? Także że każda jakaś decyzja naprawdę ma pewne jakieś uzasadnienie. W tej chwili my już się nie spieramy, ja już się nie spieram o tym, z której, bo zapytać się mieszkańców wsi Garbno, powiedzą, że Garbno, czy tam Dobrzykowo, że koniecznie jest od tej strony, bo tam jest najgorsza droga. To jest najgorsza droga, a nie tak jak tutaj pan Drozd pisze, że robiono najlepszej strony. Nie, tam była najgorsza strona i były jakieś uzasadnione przyczyny. Ale ja już abstrahując od tego wszystkiego, chyba po raz pierwszy mamy takie do czynienia sytuację, że się spieramy, w którym miejscu ma być robiona, a nie, że w ogóle ma być robiona. Ja od pierwszego dnia mojego tutaj bycia w Radzie robię wszystko i staram się, żeby po prostu było cokolwiek robione. I mogę państwu zapewnić, że gdyby nie moja zdecydowana postawa, jeżeli chodzi o tą drogę, to ta droga w ogóle by nie była w tym roku robiona. Pamiętacie państwo projekt uchwały, zdjęcia z porządku w ogóle wykluczenia tej drogi z budżetu w tym roku. Tylko dzięki mojej zdecydowanej postawie i ta droga będzie robiona. W tej chwili przedstawiłem projekt uchwały, w której no, jak gdyby Rada wyraża wolę dokończenia tej drogi w całości. No nie wiadomo, czy to się uda, ale sytuacja w budżecie jak zwykle jest bardzo dynamiczna i ona może rozmaicie tu może się stać. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie z tą drogą Barciany-Bobrowo, a nie z Barciany-Święty Kamień, bo tam zadanie sięga tylko do Bobrowa. Tutaj ta droga akurat, o ile pamiętam, znajduje się na liście rezerwowej, gdzieś na czwartym miejscu, więc musiałoby z tej listy właściwej odpaść cztery podmioty musiałyby odpaść, żeby to weszło. No jeżeli, no ja bym życzył, żeby jak najbardziej to weszło. Ale no, twierdzenie, że coś się stało z mojej winy, podczas gdy no naprawdę staram się, jest dla mnie troszeczkę bolesne. I jeszcze wracając tutaj do listu pana Drozda, no ja bym się nigdy nie odważył napisać, że zrobicie tam w gminie, co zrobicie, to zrobicie, i tak zrobicie źle. Nigdy bym się tego nie odważył. A tutaj tak niestety jest napisane i bardzo ubolewam z tego, bo bardzo pana lubię za pana pracowitość i w ogóle, ale tu pan trochę przeholował, panie Drost.
Ja przerywam. Dyskusja będzie za chwilę, bo będzie przerwa. O głos jeszcze prosił pan Henryk Rechimbach.
Szanowni radni, panie przewodniczący, panie starosto. Proszę państwa, jeżeli ja zabieram głos, to wiadomo, że dotyczyć to będzie zakładu Zapszneider Baterien S.A., oddział produkcyjny w Karszach. Trochę czasu minęło od tego, jak tutaj zabierałem w tej sprawie głos, a wiele innych faktów i dokumentów napływa. Proszę państwa, dzisiaj, można powiedzieć, od pół roku z panią senator Lidią Staroń zabiegamy, żeby odtajnić opinię techniczną wykonaną przez przedsiębiorstwo projektowe instalacji sanitarnych dr inżynier Beaty Ferek. I ta opinia, ona jest częściowo mi znana, częściowo zaznaczam. Ona znana jest mi z opisu innych dokumentów niebezpośrednio. I ona jest zatrważająca, szczególnie zdjęcia wykonane kanalizacji. Proszę państwa, z dokumentu wynika, że zakład został dopuszczony do użytkowania bez projektów budowlanych i dokumentacji powykonawczej kanalizacji przemysłowej. To jest coś niebywałego, zwłaszcza, że wzięto pieniądze z Unii Europejskiej. Proszę państwa, jak jeszcze dołożymy do tego, że w 2014 roku WIOŚ stwierdził 7 kratek wpustowych w hal, tak zwanej wiacie technologicznej, wówczas nazwaną wiatą magazynową, które umożliwiały odprowadzanie ścieków po myciu posadzek i odcieków ze zgarów kanalizacją deszczową do środowiska. To w 2013 roku w oparciu o dane zużytej wody na ten cel można powiedzieć, że tą kanalizacją zakład mógł odprowadzić do środowiska 240 cystern kolejowych czteroosiowych. To jest przerażające. Jeżeli do tego dodamy podejrzenia, a są to naprawdę bardzo poważne, z dużym prawdopodobieństwem, że kanalizacja deszczowa przebiegająca na głębokości ponad 3 metrów została wykonana niezgodnie z projektem, tak jak zakładał projekt budowlany, że pani Beata Ferek stwierdza, to jest w dokumencie do pana marszałka Sejmiku Wojewódzkiego, jak i również do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, że kanały i przewody kanalizacji są w złym stanie technicznym, czyli nieszczelne. Dlatego też, panie starosto, pan jako szef Komisji Bezpieczeństwa Powiatu, proszę pana o to, żeby pan zwrócił się do wojewody, do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, o jak najszybsze podanie opinii publicznej, jeszcze raz powtarzam, opinii sporządzonej przez dr inżynier Beaty Ferek. Nie innych, tylko tej. Bo to są wykonana opinia za pieniądze publiczne. Bo to WIOŚ zlecił te badania. I nie można tego utajniać. Proszę państwa, zakład stoi, powtórzę, na zbiorniku wód podziemnych. Na głębokości powyżej 3 metrów nie ma nawet folii budowlanej, nie ma geomembrany. Jeżeli tam są nieszczelne te przewody, to ja będę mówił, wielokrotnie powtarzałem, że tylko kwestia czasu, kiedy zbiornik wód podziemnych może być zanieczyszczony. I dlatego też jest taka moja opinia, proszę Państwa, ponieważ to trwa już pół roku, jak powiedziałem, my jako mieszkańcy komitet zdecydowaliśmy się na złożenie petycji i zbieramy pod nią podpisy do prokuratora generalnego i ministra środowiska o pomoc nam w odtajnieniu tej sprawy, bo to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zanim ogłoszę przerwę przed kolejnym punktem, blokiem uchwał, w związku z tym, iż rozszerzyliśmy porządek obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zakończenia przebudowy drogi powiatowej Garno-Skandawa w 2018 roku, wskazane jest, aby ten projekt uchwały został zaopiniowany przez właściwą komisję, czyli wynikałoby, że to byłaby to Komisja Budżetu, Promocji Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Proponuję, aby ta przerwa przed tym kolejnym punktem była trochę dłuższa. Proponuję, żebyśmy zrobili przerwę do godziny 16, a w międzyczasie odbyłoby się posiedzenie komisji tutaj z panem przewodniczącym. To przed chwilą uzgodniliśmy. Myślę, że w sali, tak gdzie ostatnio w pomieszczeniu przewodniczącego Rady Powiatu, te posiedzenie mogłoby się odbyć i ogłaszam przerwę do godziny 16.
Oczywiście.